To było 6 wieków przed narodzeniem Jezusa, kiedy w proroczej wizji i natchnieniu Izajasz tak skrupulatnie, tak dokładnie przepowiedział i wręcz namalował, oddając z wielką precyzją mękę Jezusa. Przez 6 kolejnych wieków wczytywano się w ten fragment, w tę natchnioną treść, by i tak na końcu nie rozpoznać w Jezusie Mesjasza i Zbawcy. Pójdźmy jeszcze przez chwilę śladem tego obrazu, tych treści, wpatrując się w znamiona męki Jezusowej, abyśmy nie byli podobni do pokolenia, które zabiło Pana Boga. Jak wielu osłupiało na Jego widok, tak nieludzko został oszpecony Jego wygląd i postać Jego była niepodobna do ludzi. Nie miał On wdzięku, ani też blasku, by na Niego patrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał, jak ktoś, przed kim się twarz zakrywa. Jakże, drodzy, wielu ludzi odwraca dzisiaj swą twarz od Jezusa. Tak bardzo ona kuje w oczy i boli w sumieniu. Jakże bardzo ten Jezus, którego wygląd rzeczywiście może nie jest, nie wydaje się być przyjazny, bo zeszpecony, bo cierpiący. Jak bardzo nie wypada, by on może w świadomości ludzi zajmował naczelne miejsca w życiu, w codzienności, w Sejmie, w Senacie, w szkole, w pracy. Tak się wydaje ludziom, usuwają ten obraz, nie chcą na niego patrzeć. Chrystus, który, jak mówi Słowo Boże, który był zgorszeniem dla Żydów, głupstwem dla pogan, podziedzienie z kimś, przed kim się zakrywa twarz, by go nie dostrzec. I rzeczywiście trudno widzieć Jezusa wśród pięknego i wyimaginowanego świata reklam. Trudno dostrzec go nie tylko w znaku krzyża, ale przede wszystkim w ludziach cierpiących, chorych, samotnych, nieprzystosowanych, ludziach z marginesu. Czy ty, drogi bracie i siostro, nie odwracasz często swojej głowy od Pana? Czy nie wstydzisz się Go? Czy Jego niezbyt atrakcyjna twarz, bo cierpiąca i zalana krwią, nie zamazała ci się gdzieś pośród kolorowych reklam tego świata? On się obarczył naszym cierpieniem, jak mówi dalej Izajasz. Dźwigał nasze boleści, a myśmy go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. Zwykło się mówić, że błądzenie jest ludzką rzeczą. Rzeczywiście, ono jest wpisane w naszą codzienność. Ale dziś błądzenie jest często wynikiem zamierzonego oddalenia od Pana Boga. Skoro ten Pan Bóg jest taki niewygodny, skoro się Go usuwa z życia, zaczyna brakować światła. Poszerzają się sfery ciemności. A wtedy łatwo zło nazwać dobrem. Wtedy wszystko się miesza ludziom. Tracą właściwie jakiś azymut, kierunek, który mają w sercu, który powinien ich prowadzić do prawdy, do miłości. I wtedy tak łatwo wymieszać dobro ze złem. I wtedy już nic nie trzyma się kupy. I wtedy można uprawiać swoją prywatną moralność, Można wybiórczo traktować przykazania w zależności od humoru, pogody, nastroju. Można sobie wymyślać swoją własną koncepcję życia i uprawiać też własną, prywatną moralność na swój własny sposób. Jakże bardzo modne to są dzisiaj postawy. Nie będę słuchał, nie będę przestrzegał. Nic mi nie mówcie, sam wiem lepiej, jak bardzo one dalej krzyżują Jezusa. O gdyby, drodzy, tak wszyscy chcieli w jednej chwili przejąć się losem Pana Boga, dostrzec wartości Jego ofiary, czy odkryć odkupieńczy sens Jego męki, to życiowa droga mogłaby być tylko jedna. To może nie byłoby tylu pogubionych, pokręconych, obolałych ludzi. To nie byłoby tyle rozbitych rodzin i nienawiści wśród nas. Wszak, jak mówi Izajasz, w ranach Jezusa jest nasze zdrowie. Czy ty o tym pamiętasz? Czy leczysz się u swojego Pana? Dręczono go, lecz sam dał się gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących, tak on nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty. A kto się przejmuje jego losem? Kto się przejmuje losem Zbawcy? Zagadnieniami priorytetowymi są sukces, dostatnie życie, biznes, przyjemności, podnoszenie życiowej stopy, komputery, telefony, nowinki, lajtowe życie. A Jezus? No cóż, nie mieści się w tych wyznaczonych ramach. Może sobie gdzieś spokojnie umierać na śmietniku życia. No żeby jeszcze krzyczał, był taki medialny, żeby się rozpychał łokciami, szedł po trupach do celu. Może wtedy ktoś zwróciłby na niego uwagę. Ale cichy i pokorny to może znaczy, że nie zdara, że fajtłapa albo mięczak. Czy nie tak właśnie w ten sposób myśli dzisiaj wielu? W świecie końca, czy raczej przełomu wieków, w których przyszło nam żyć, tak trudno usłyszeć Jezusa. Dlatego, bo wciąż wzmaga się huk próżności i pustki, bo zgiełk pychy, która pragnie być najważniejsza, zagłusza nasze ludzkie sumienia, nasze uszy. A Chrystus przez tyle wieków wcale nie zmienił swojej taktyki. Ten sam, zbity, skatowany, obarczony grzechami. Ten sam, zeszpecony, stoi cichy i pokorny. Stoi i patrzy na mnie i na ciebie z wielką miłością, oczekując, kiedy wreszcie, człowieku, wzruszysz się jego losem, jego widokiem, kiedy wreszcie przejmiesz się też swoim losem i swoją perspektywą, bo często życie jest gonitwą, która wiedzie donikąd. I kiedy usłyszysz tę jego milczącą mowę i ten cichy, dyskretny głos, który on wciąż kieruje do mnie i do ciebie. A to najwspanialsza melodia. Kocham, kocham, kocham. Czy ty, bracie, siostro, nie zagłuszasz Boga w sobie? Czy nie usuwasz Go ze swojego życia? Czy przejmujesz się Jego losem? czy nie krzyżujesz swoimi grzechami? Czy twoje życie nie jest jednym wielkim zgiełkiem i hukiem, by nie usłyszeć Pana? Abyśmy, drodzy, nie byli podobni do tego pokolenia, które znało ten tekst na pamięć, a jednak w Jezusie nie rozpoznało swojego Zbawcy. Wpatrujmy się więc w miłość Boga, która tak pięknie objawia się nam w prostym znaku i kawałku chleba na ołtarzu. Mój i Twój Bóg ma smak chleba. Mój i Twój Bóg jest na wyciągnięcie ręki. Bądźmy czujni, a Pan przychodzi po raz kolejny, by nas zbawiać i przytulać do swojego serca.